Dzieją się rzeczywiście sprawy, no bym powiedział, ciekawe, ale też bardzo, bardzo smutne, dziwne, niepokojące. Mieliśmy miejsce wczoraj w Strasburgu, tak nazwano to seans nienawiści wobec Polski, bo padły słowa o tysiącach polskich faszystów, żądania odcięcia się od Marszu Niepodległości, kierowane do rządu polskiego, obawy o prześladowanych w Polsce komunistów. Tak właśnie wyglądała debata, poniekąd trochę nawet i no, taka śmieszna, bo wypowiadali się panowie, którzy tak za bardzo nie wiedzieli dokładnie, o czym mówią. Tak można było to odczuć, jeśli chodzi o tutaj urzędników Unii Europejskiej. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, który jest także europosłem. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Witamy. Może moje pierwsze pytanie. Jako człowiek wykształcony, pan profesor, jakie miał odczucie, jaki miał smak, że tak powiem, albo niesmak, słuchając tego typu wypowiedzi? A potem będziemy się w szczegóły zagłębiać.
No ja, to już była kolejna odsłona tego samego i to spektaklu, no, który przypomina teatr absurdu, bo niedawno już było w tej komisji, do której teraz parlament znowu odesłał sprawę Polski, czyli w komisji Libes z praw obywatelskich, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych. No zazwyczaj to jest tak, że tego rodzaju debata zaczyna się mając jeszcze jakieś pozory racjonalności, kiedy przedstawiciel komisji odwołuje się do pewnych kwestii prawnych i natychmiast zamienia się w coś, co jednocześnie jest deptaniem prawa, bo często zarzuty, które europosłowie, szczególnie europosłanki, bo to jest pewna grupa, no, bardzo na przykład skrajnie feministki są to, no formują takie, albo komuniści, czy neokomuniści w parlamencie, no formują zarzuty, które po pierwsze w ogóle nie wchodzą w zakres kompetencji instytucji unijnych, no na przykład właśnie kwestie etyczne, kwestie moralności. Następnie wypadają kwestie, no które są kwestiami, no które w zasadzie właśnie nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Akurat poprzedniego dnia była dyskusja na temat Malty, no, gdzie zamordowano na oczach dziecka, dziennikarkę śledczą, która ujawniała korupcyjne powiązania rządu maltańskiego. No i Maltę jakby broniono w tej debacie, a nawet padały takie zdanie, że nie porównujmy Malty z takimi strasznymi krajami jak Polska i Węgry. No, ojciec też zacytował tę poprawkę już słynną, gdzie się mówi o prześladowaniu w Polsce komunistów, antyfaszystów i innych demokratów. No ale ta poprawka została odrzucona, bo to skrajna grupa lewicowa zgłosiła. No ale już tekst o marszu faszystów znalazł się w tej rezolucji.
No właśnie, tutaj cytat, panie profesorze, przepraszam. Jeżeli ktoś to na przykład czyta w Stanach Zjednoczonych z Polaków, słyszy: tysiące faszystów, neonazistów, zwolenników supremacji białej rasy przemaszerowało 300 kilometrów od Auschwitz.
Tak, tak.
Wołał ten właśnie Verhofstadt, czy tam, więc no...
No tak, i jeszcze na przykład tam są zdania o tym, że są to odniesienia medialne, o inwigilowaniu, zastraszaniu przywódców opozycji. No, po prostu maluje się obraz takiego kraju, no, zupełnie już autorytarnego, prawda, w którym żadne swobody nie są. No, mówi się o dyskryminacji kobiet. Ta dyskryminacja, to też przewodniczący Timmermans zawsze mówi, no, polega na tym, że kobiety w Polsce będą mogły wcześniej pójść na emeryturę. Mogły, prawda, jako wybór. A jedno trzeba powiedzieć wyraźnie. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby ta największa partia w parlamencie europejskim, frakcja, czyli Europejska Partia Ludowa, która rzekomo ma charakter chrześcijańsko-demokratyczny, gdyby ona powstrzymywała, w innych przypadkach czasami powstrzymuje te skrajne ugrupowania i te skrajne głosy też liberałów, takich jak Sophie in 't Veld, no, która jest też przewodnicząca Stowarzyszenia Ateistów, czy właśnie pana Verhofstadta, no, którego sympatie do Polski są znane. No więc gdyby EPL zajmowała inne stanowisko, to by nie było możliwe. No a dlaczego nie zajmuje takiego stanowiska? Dlatego, że posłowie Platformy Obywatelskiej nie protestują, a nawet ją pchają do tego w tym kierunku. Przecież w EPL-u są na przykład posłowie z ramienia CSU, która jest raczej partią konserwatywną, no jest tam wiele osób przyznających się do wiary katolików czy protestantów, no ale właśnie Bawarczyków. Wszyscy ci ludzie, jeszcze ta partia broni na przykład, ponieważ tam jest też partia Fidesz, która zresztą głosowała przeciwko polskiej, tej rezolucji przeciwko Polsce. No ale zawsze ta grupa, ta frakcja broni, czosławia krytykę Węgier. Natomiast nas atakuje bezpardonowo, dlatego że ja nie słyszałem jeszcze głosu nikogo z posłów opozycji, który by wstał, czy posłanki, i powiedział: te oskarżenia są absurdalne. Ja co prawda, no, to jest prawo bycia opozycyjnym politykiem. Ja, mógłby ktoś ten powiedzieć, że jest to prawda krytyczny, jakiś nie zgadza się z pewnymi regulacjami. No co jest normalne jakby w każdym procesie politycznym, w każdych negocjacjach politycznych. No to też się nie zawsze zgadzamy w różnych kwestiach. No ale po prostu zaprotestował, słysząc no te kalumnie, prawda, te oszczerstwa, ten atak, który... I przecież no, kiedyś nie była też... W tamtym roku była dyskusja dotycząca po tych marszach, tak zwanych czerwonych marszach, czarnych marszach, kobiet, no, w jakimś sensie też były czerwone, bo były tam bardzo skrajne ugrupowania. W tych sprawach również posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy ostentacyjnie, no, nie wiem, organizują nabożeństwa w Parlamencie Europejskim, ale w takich nawet sprawach nie zabrali głosu i nie wyjaśnili sytuacji w Polsce i nie protestowali. No, to, co ojciec cytuje, no, że owszem, ktoś mógłby wstać i powiedzieć: tak, były pewne zjawiska, no, marginalne, odciął się od tego pan prezydent, skrytykował pan prezes Jarosław Kaczyński, ale przecież nie można napisać o polskich patriotach, że to są faszyści i naziści. I ten powiedział tak: pamiętajmy o tym, że odpowiedzialność polityczna za to, co się dzieje, spada na posłów opozycji, głównie posłów Platformy Obywatelskiej. Bez nich to wszystko, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, nie byłoby możliwe. Bez ich wsparcia, bez ich milczącego, no to akurat w tej czasie tylko 6 z nich zagłosowało za rezolucją, druga część przezornie się wstrzyma od głosu, ale to nic nie znaczy. To oni są tą siłą, która pozwala, żeby właśnie Europejska Partia Ludowa zachowała się tak inaczej, i to w zasadzie umożliwia całe działanie tego parlamentu. No i ewentualnie teraz prawdopodobnie można się spodziewać, że wkrótce już parlament zwróci się do Rady Europejskiej o rozpoczęcie procedury zgodnie z artykułem 7 Traktatu Unii Europejskiej.
No właśnie, patrzymy też, co na to pan Tusk, bo przecież no, było nie było, ma tam jakieś konkretne miejsca. Ale jeszcze jedno, panie profesorze, czyli wniosek jest taki, że nie rząd polski, nie dobra zmiana pod przewodnictwem partii Jarosława Kaczyńskiego jest tą płachtą czerwoną, która rozświecza tych właśnie występujących tam panów czy przedstawicieli ugrupowań, ale właśnie to takie podskórne dawanie paliwa przez partię opozycyjną, przez Platformę, jednak stanowi taką, że upominajcie się o nas, bo Polska idzie w złym kierunku, bo my nie rządzimy, tak?
No tak jest. To jest, zaczęło się od samego początku rządów Prawa i Sprawiedliwości i pamiętamy, że jeszcze jeżeli chodzi o pierwszą debatę plenarną, to przyjechała pani premier i wyjaśniała. Można oczywiście powiedzieć, wtedy kiedy komisja jeszcze też występowała o wyjaśnienia, zresztą do tej pory rząd polski udziela wyjaśnień Tak? Natomiast i stara się utrzymać dialog. Natomiast te wszystkie takie akcje, no, które no, mają nakręcić nienawiść, i to nie jest nienawiść do rządzącej partii, bo to jest, ta partia mogłaby się nazywać inaczej, mogła być ktoś inny. To jest nienawiść do Polski, takiej Polski, jak Polski tradycyjnej, no Polski, która chce być chrześcijańska, Polski, która chce zachować pewne wartości, która chce prowadzić w miarę niezależną politykę, ile to jest jeszcze możliwe w Unii, gospodarczą i która chce odgrywać istotną rolę w ogóle na kontynencie europejskim. Więc to jest oczywiście te wszystkie sentymenty lewicy, liberałów europejskich się pobudza, ale tak powiem, to jest możliwe, że to jest skuteczne, to jest możliwe tylko dzięki temu, że tak, a nie inaczej zachowuje się Platforma Obywatelska i tak, nie inaczej zachowuje się ta największa frakcja, no, zdominowana głównie oczywiście przez partię niemiecką CDU-CSU, ale w której również Platforma Obywatelska odgrywa w sojuszu z tymi partią dosyć poważną rolę, no bo ma przecież sporo europosłów. I tak naprawdę, no, wczoraj w wielu mediach, między innymi Euronews, mówiono, czytam taki tytuł, prawda, mówiono, Polska poniosła porażkę, dotkliwą porażkę, czy wyraźną porażkę. Nie mówi się o tym, że to jest porażka rządu, partii, jakiejś partykularnej grupy. Nie, to jest porażka Polski. I zachowanie, nie ma żadnego usprawiedliwienia do zachowania tych przedstawicieli opozycji totalnej. O ile można jeszcze było, powiedzmy, rok temu czy dwa lata temu myśleć, że to chodzi tylko o to, o wyjaśnienia i debatę, bo debata zawsze jest możliwa, no to teraz chodzi o coś innego. Chodzi o sankcje, a tej partii zawsze chodziło o odzyskanie władzy poprzez nacisk zewnętrzny i poprzez pobudzenie protestów w Polsce. I myślę, że...
Za granicą. To się sprawdza, tak. To powiedzenie pana tutaj, pana Setyny, który mówi, że będziemy walczyć i Polską, i ulicą, i za granicą, prawda?
No tak.
Teraz tak, słyszymy, oczywiście. Nie wiem, czy pan poseł śledzi, na pewno tak, że taka wypowiedź była, konferencja, jeśli Szydło nie podda się do dymisji, Setyna mówi, zgłosimy wniosek o konstruktywne wotum nieufności, czyli no, żeby tylko dopaść, żeby tylko uderzyć w to, co teraz się dzieje dobrego, no bo tak trzeba popatrzeć, przecież sondaże nie bronią żadnych tutaj zdań opozycji, no mało tego, widzimy nawet próbę jakiegoś tam obniżenia nastrojów, no ale liczby mówią same za siebie, pan Morawiecki na pewno nie kłamie, pan premier, pokazując, że przecież już te wskaźniki zagranica zauważa.
No przecież każdy, ja myślę, że każdy obywatel, który nie jest zacietrzewiony czy zaślepiony, może sobie odpowiedzieć na pytanie, odwołując się do swojego życia osobistego, indywidualnego, obywatela Polski. Czy rzeczywiście jego wolności dzisiaj są bardziej ograniczone niż były za czasów rządu Tuska? Czy rzeczywiście jest tak, że jego podstawowe prawa obywatelskie są i prawa człowieka są łamane? Tam się mówi o prawach człowieka, fundamentalnych prawach człowieka. Czy w Polsce nie można głosić swoich poglądów? Czy nie jest tak, że mamy dzisiaj większy pluralizm w mediach niż mieliśmy? I tak dalej. Więc nawet jeżeli ktoś jest krytyczny i nie lubi tego rządu, no przecież odpowiedź dla każdego normalnego obywatela, no, który, jak mówię, nie jest ideologicznie zaślepiony, musi być taka, nie, moje wolności nie są ograniczone. Oczywiście jest tak, nawet jeżeli się chciałbym, żeby jak inna formacja polityczna rządziła krajem, prawda? Ale nie, mówienie, że demokracja w Polsce jest zagrożona, że podstawowe wolności czy prawa człowieka, no jest po prostu urąga zdrowemu zdrowemu rozsądkowi. No, ja myślę, że nie przypadkiem jest też tak, że te sondaże pokazują rosnące poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ coraz więcej ludzi przekonuje się co do tego, jak demagogiczna i manipulatorska i jak cyniczna jest gra no, takich polityków jak Grzegorz Schetyna.
Tak, jest. Panie profesorze, dziękuję bardzo, bo jeszcze za chwilę będzie jedna rozmowa na ten temat i nie tylko. Ja tylko jeszcze dopytam, jak pan ocenia pracę wokół tego projektu bardzo ważnego, o tym też będziemy mówić za moment, o wszystkich wolnych niedzielach, jeśli chodzi o handel ten wielkopowierzchniowy, bo my z jednej strony mówimy tak, że jesteśmy tutaj krajem o wartościach bardzo mocno chrześcijańskich zresztą, no ale nawet ten argument i wygląda tak, jak wygląda, kiedy popatrzymy na Niemcy, na Holandię, na Belgię. Pan żyje długi czas przecież w Niemczech, gdzie te niedziele są wolne od pierwszej do ostatniej. Więc myślę, to jest sprawa, którą trzeba bardzo szybko u nas też, prawda, no, zrealizować i przegłosować, ustawę wprowadzić.
Ja się całkowicie zgadzam, to Szolca, to jest jakby... Uważam, że też nie powinno tu się iść na żadne jakieś kompromisy, które są, byłyby niezgodne w ogóle też z tym, co proponuje rząd, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Niedziela powinna być wolna dla wszystkich, dla tych też dla tych, prawda, którzy nie z religijnych względów chcą Dzień Święty święcić, ale dla rodziny, dla wypoczynku. Więc są różne względy, które wskazują na to, ale też ten podstawowy, też nasza tradycja, no, że rzeczywiście niedziele powinny być również względy socjalne, społeczne, prawa pracownicze, więc poza jakimiś wyjątkami które zapewniają no, pewne bezpieczeństwo, no to jest
zdecydowanie. Ale mamy połowę
każda niedziela powinna być wolna.
Ale mamy połowę listopada i tak dawno minister Kowalczyk, to jest minister tutaj komitetu stałego Rady Ministrów, mówił, że w tym momencie termin 1 stycznia jest mało prawdopodobny, no bo są jeszcze inne sprawy i szanse i tak dalej. No takie wiadomo, no jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o to, żeby chyba to jakoś przedłużyć. Nie wiem, co by to miało znaczyć.
Ojcze redaktorze, mam nadzieję, że po zbliżającej się rekonstrukcji rządu pewne decyzje będą zapadały szybciej, będą szybciej wdrażane.
Oby tak było, bo przecież na to czekają konkretni ludzie. To nie przecież nie krasnoludki, ani nie jakiś, prawda, nie wiadomo kto, tylko konkretni ludzie, najczęściej to są to kobiety, mamy, prawda, które się troszczą o dom.
Oczywiście nie powinniśmy ulegać interesom wielkich sieci handlowych, wielkopowierzchniowych sklepów, które, no jak wiadomo, po pierwsze, nie często płacą podatki w Polsce, przyczyniają się do polskiej wspólnoty i nie należą też do polskich właścicieli. No, jest pewnie silne lobby, prawda, które chciałoby, żebyśmy niczym innym się nie zajmowali, tylko kupowaniem i konsumowaniem tych towarów, które oni produkują, a u nas sprzedają ich pod też oszukując ich składem gorszym.
Cieszyć się z tego.
Tak, że powinniśmy się cieszyć przez cały tydzień, życiem rodziny.
Tak, przez cały tydzień pracujemy, a w niedzielę kupujemy i mamy się cieszyć z tego życia, bo co nam pozostało niestety. Panie profesorze, to takie trochę złośliwe na koniec, ale dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie z Panem
Bogiem. Pan profesor Dzisław Krasnodębski, europoseł, był naszym gościem. Dziękujemy.